Sporo czytelników i czytelniczek przyszło na spotkanie z panią w Szczecinie. Spodziewała się pani? To jest standard, że tak liczne grono zazwyczaj przychodzi na spotkania z panią, na rozmowy o książkach, o filmie?
Zwykle tak, co mnie ogromnie cieszy. Czasami jest tak, że w mniejszych miejscowościach przychodzi bardzo, bardzo dużo osób, a w większych, gdzie te możliwości spędzenia czasu, jakieś rozrywki kulturalnej są większe, wtedy przychodzi mniej. Ale tutaj było rzeczywiście bardzo dużo osób i było bardzo miło.
Na spotkanie w Szczecinie przyjechała Aubena Grabowska, pisarka, lekarz, neurolog, epileptolog, ale jak się dzisiaj dowiedziałam, również autorka musicali. To było dla mnie zaskoczenie, chociaż gdzieś na pani tablicy na Facebooku widziałam takie informacje, ale dopiero dzisiaj dowiedziałam się, jak to wygląda. Muzyka zawsze była obecna w pani życiu?
Tak, zawsze mama jest muzykiem, kontrabasistką i ja zawsze w tej muzyce jakoś zrastałam, ale bardziej teatr. To było takie moje marzenie i życiowe, bo bardzo chciałam zostać aktorką teatralną i teraz też, kiedy zaczęłam pisać książki, pomyślałam o scenie, o sztuce, o jakiejś formie scenicznej. Nie udało mi się zaistnieć w teatrze jeszcze, ale w teatrze muzycznym tak. Zostało stworzone według mojego libretta ze słowami Daniela Wyszogrodzkiego i muzyką Tomasza Szymusia. Piękne przedstawienie muzyczne, musical Pora Jeziora. W tej chwili wraca na deski Filharmonii Olsztyńskiej, więc jeżeli państwo macie czas, serdecznie
albo
zapraszam.
Po prostu wakacje zaplanowane na Mazurach, to jest to też sposób na zobaczenie czegoś ciekawego, ale to marzenie o byciu na scenie spełniło się pani dzięki książce, która została zekranizowana. Książce, którą myślę większość naszych słuchaczy kojarzy, a na pewno kojarzy film, czyli Stulecie Winnych. Udało się pani tam zaistnieć i to w każdej serii gdzieś taki mały epizod był. Coraz większy nawet, chciałabym powiedzieć.
Nawet w trzeciej serii był całkiem duży, bo tam miałam taką bardzo długą scenę, kiedy prowadzę wykład z dziedziczenia grup krwi. I podczas
jak
tego wykładu,
się pani czuła.
Tak, ja się czułam świetnie. Zresztą pamiętam tę aulę. Ja wprawdzie tam sama wykładów nie miałam, ale jako studentka siedziałam na tych krzesłach, chociaż trudno tak powiedzieć, bo to są takie ławy amfiteatralne. Takie stare anatomikum. I rzeczywiście to było takie bardzo wzruszające, kiedy mogłam spełnić to swoje marzenie z dzieciństwa, bo pamiętam jak dzisiaj, że zabrano nas na wycieczkę do Zakopanego i Krakowa. I między innymi ja się wdrapałam na dzwonnicę i dotknęłam serca dzwonu Zygmunta i pomyślałam sobie, chcę zostać aktorką. I potem się zupełnie inaczej w moim życiu te sprawy zawodowe potoczyły i pomyślałam, że dzwon zapomniał, ale nie. Ale jak się dotknęło dzwonu, dzwon nierychliwy, ale spełnił moje marzenie.
A czy pani babcia, o której dzisiaj pani opowiadała na spotkaniu, bo ma pani bułgarskie korzenie, myślę, że to trzeba tutaj też wyjaśnić i mówiła pani o tym, że Bułgaria to jest taki kraj, w którym trochę się słucha tej podświadomości, albo nawet bardzo słucha się podświadomości i że pani babcia miała też w sobie taką cechę, jak jedna z ważniejszych bohaterek pani książki Stulecie Winnych, czyli Ania Winna i była w stanie widzieć przyszłość. Czy ona trochę pani tam przewidziała właśnie takiej artystycznej działalności w życiu, czy raczej nigdy nie mówiła, a ciebie to spotka to, a tamtą to tamto?
To była prababcia.
Prababcia.
I ona zmarła przed urodzeniem jeszcze mojej mamy, ale w bardzo dziwny sposób, nawet teraz, jak byłyśmy z mamą w Bułgarii, wspominałyśmy, że zawsze była obecna w naszym życiu, nie na zasadzie wspomnienia zmarłej osoby, ale tak jakby była wśród nas. Szczególnie mama zawsze mówiła, że jej babcia właśnie była bardzo dla niej ważna. Natomiast rzeczywiście ja miałam przepowiadaną przyszłość w Bułgarii i powiedziano mi, że będę coś miała w związku z pisaniem. Ale ja byłam dzieckiem wtedy i jakoś potem rzeczywiście to pisanie jakoś mi towarzyszyło, bo pracowałam i w gazetach kobiecych, pisałam takie opowiadania z życia wzięte albo opowieści o miłości, ale nie uważałam tego za działalność literacką, nie dlatego, że to było gorsze, tylko dlatego, że bardziej to pisałam dla chleba, a nie dla literatury. Ale kiedy tak się stało rzeczywiście z Orfeuszem i później z późniejszymi książkami, to przypomniałam sobie te przepowiednie i tak sobie myślę, że być może ja losowi dopomogłam, być może los mnie, ale coś w tym było.
Orfeusz to właśnie ta książka, która też jest związana z Bułgarią. Co pani dała ta taka wielokulturowość, to wychowanie w rodzinie, która nie jest tylko z jednego kraju, ale cały czas ten drugi kraj jest obecny?
Ogromnie dużo. Taką otwartość na wszystko. Ja to tak zrozumiałam najbardziej niedawno, kiedy byłam w Cieszynie na spotkaniu autorskim. I tam ta dwukulturowość jest czymś oczywistym dla wszystkich. I po raz pierwszy mogłam się zderzyć rzeczywiście z masą ludzi takich jak ja. I mogliśmy porównać doświadczenia. Jak to ogromnie wzbogaca, kiedy można czerpać z różnych źródeł. I kiedy można mieć jakąś taką szerszą historię. Kiedy można się zidentyfikować też z inną kulturą. Kuchnia. To jest też wiele możliwości innych, żeby wzbogacić nie tylko swoje wnętrze, ale też zewnętrze, bo ja i w domu mam bardzo dużo rzeczy z rodopów. Bardzo też poważam i uważam kuchnię bułgarską. Bardzo też dużo gotuję w ten sposób. Teraz jak byłam w Bułgarii, przywiozłam 10 opakowań czubrycy, bo przepadamy za tą
przyprawą. I to nie jest taka czubryca, jaką my możemy kupić?
Nie, nie, jest to taka. Ta nasza czubryca jest zupełnie inna. Mam wrażenie, że
czubryca się akcentuje.
Tak, tak. Mam wrażenie, że to jest tylko czomber.
Choć w składzie może mieć coś innego.
Tak. A ta czubryca właśnie bułgarska to jest nie tylko czomber, ale też i pieprz, i sól, i pieprz czerwony tak zwany, czyli to, co my określamy jako paprykę słodką i ostrą. No ja przepadam za czubrycą i jej zapachem.
To co pani gotuje z tą czubrycą? Jak przychodzą znajomi i mówią, wiesz, Eubena, to zrób nam coś takiego, co od razu się kojarzy z Bułgarią, to co pani wybiera?
Ja najczęściej znajomym wszystkim gotuję pitki, znaczy piekę pitki. To są takie chlebki z serem. Najlepiej sirenę dać, no ale jak nie ma, to troszkę fety trzeba dodać do normalnego twarogu. I one najlepiej smakują gorące, przekrojone z masłem i właśnie z czubrycą. Ale też jak tak dużo przywiozłam czubrycy, bo kiedyś to miałam mniej, to oszczędzałam, ale teraz, ponieważ mamy ogromne ilości, to nawet jak ugotowałam ziemniaki, potem je tak przysmażyłam, to z czubrycą właśnie i wszyscy się zajadaliśmy samymi ziemniakami, bo to było równie pyszne.
Kuchnia też jest bardzo ważna w pani książkach, w tej książce, o której myślę, że najczęściej rozmawiają z panią czytelnicy, czyli W stuleciu winnych. Do tej serii ukazała się zresztą odrębna, nie powiem książka kucharska, bo to też są różnego rodzaju opowieści, ale kuchnia jest ważna w samej tej książce. Tam się życie toczy w kuchni, tam się sporo gotuje, ale też nie jest to tylko kuchnia polska, bo pojawiają się bohaterowie, którzy przywożą ze sobą choćby tę kuchnię włoską.
Tak, to też i jest taka cecha charakteru Bronki, ta jej ogromna otwartość na wszystko i to, że ona tyle książek czyta. Kiedy pojawia się Guido, ona nie przyjmuje takiej postawy, że ty antychryście, tylko właśnie stara się zrozumieć, jak można do niego dotrzeć przez kuchnię, przez smaki i też sama przyjmuje to, co jest smaczne, dobre, zdrowe, pożywne. Ona jest absolutnie otwarta także i na takie nowości kulinarne.
Spodziewała się pani takiego sukcesu, Stulecia winnych?
Nie spodziewałam się, ale bardzo mnie ten sukces cieszy. Bardzo mnie cieszy to, że wszyscy pokochali tę rodzinę, że dostrzegli, jaka ona jest swojska, jak bardzo ja też lubię winnych, bo czasami zdarza się tak, że pisarz nie lubi książki, z której jest najbardziej znany, bo uważa, że ona jest gorsza w jakiś sposób, może inne ma lepsze. Ja uważam, że ta książka bardzo mi się udała, bardzo kocham tych bohaterów, chętnie do nich.
Czuje się pani trochę z tej rodziny?
Czuję się trochę jakby z tej rodziny. Też się czasami łapię na takim przeświadczeniu, że przecież ja sama ją stworzyłam, więc mogę też być jej częścią, bo właściwie dlaczego nie?
Ten pomysł z ekranizacją to nie jest tak, bo to dzisiaj też o tym pani mówiła, że po prostu jakiś reżyser znalazł pani książkę, zachwycił się i koniecznie chciał ją przygotować. Pomogła pani losowi?
Tak, pomogłam losowi, ale też w przypadku tak dużej produkcji, jaką było, jest Stulecie Winnych, to też nie można takiego serialu opartego na historii, wieloodcinkowego, z metodą chałupniczą zrealizować. To musi być rzeczywiście doświadczony producent i współproducent też doświadczony, duży, żeby można było coś tak pięknego i dobrego zrobić, bo tu musi wiele elementów zagrać, tak jak właśnie w musicalu. To nie wystarczy mieć dobre libretto, musi jeszcze być bardzo dobra muzyka, scenografia, odtwórcy muszą jeszcze być znakomici, ktoś musi mieć pomysł. Tak samo jest z książką. Mamy bardzo wiele książek, które mają bardzo dobry potencjał, ale coś tam się nie udaje. Nie ma tej oglądalności. Może reżyser nie ma specjalnie wizji. Może nikt nie proponuje niczego bardziej oryginalnego. Trudno mi powiedzieć. A czasami jest skromniejsza książka, ale ktoś potrafi z niej zrobić, no, wyciągnąć to, co umie najlepszego.
Czy często oglądając serial pani się dziwiła, i to nie tylko z powodu odstępstw od fabuły, ale z powodu tego, że tak to zostało pokazane?
Tak, i to mnie zachwycało, że można tyle pietyzmu, tyle starań włożyć w taką produkcję, żeby to było naprawdę bardzo dobre. I ja byłam ogromnie wzruszona, że aktorzy, z którymi rozmawiałam, oni wszyscy byli po lekturze książki, chociaż nie było takich wymogów, żeby ją czytali, ale im to było potrzebne, bo ten pierwowzór literacki, ta książka jest bardzo ściśle związana z serialem. To na każdym kroku jest podkreślone, że to jest serial oparty na książce Stulecie Winnych mojego autorstwa. Więc oni wszyscy czuli potrzebę, żeby się z tym pierwowzorem literackim zapoznać.
Ale główna bohaterka, Nestorka Rodu, czyli Bronisława Winna, odtwarzana przez Kingę Price, to jest ta historia, gdzie aktorka najpierw przeczytała książkę i się nią zachwyciła, a potem w tym filmie wystąpiła.
Tak, i to właściwie od początku było wiadomo, że jeżeli powstanie ekranizacja, to Kinga Price zagra. Kinga żartowała zawsze, że myślała o roli młodszej osoby, ale ona z takim po prostu czarem i akcentem i z takim znawstwem i z taką głęboką psychologią zagrała Bronisławę Winną, bo przecież to nie jest jednoznaczna postać, taka tylko dobra i która przyjmuje te wszystkie dzieci i wnuki, tylko to jest rzeczywiście kobieta wielu odcieni, bardzo silna, którą poznajemy na przestrzeni bardzo wielu lat.
Ona ale potrafi też pokazać słabość.
Potrafi też pokazać słabość, potrafi też zachować się niejednoznacznie dobrze, potrafi też zachować się źle, bo daje upust też swoim uczuciom, bo przecież jest człowiekiem i Kinga przepięknie to zagrała.
Ale tak są właśnie zbudowane postaci w pani książce. One nie są czarno-białe, one są bardzo wielowymiarowe.
Bo też i ja nie widzę, żeby ludzie byli czarno-biali. Czasami w książkach, szczególnie tych pisanych takich ku pokrzepieniu serc, bohaterki są kryształowe, są po prostu cudowne. I trudno powiedzieć, dlaczego ci źli mężczyźni je krzywdzą i zostawiają. One odczuwają potrzebę nie zemsty, absolutnie nic dla siebie, tylko tak się utulają żalu i gdzieś tam. Mnie się wydaje, że ludzie, kobiety, mężczyźni tacy nie są, że są właśnie wieloznaczni. Każdy ma coś z nas na sumieniu, jakieś zachowanie niewłaściwe wobec dzieci, wobec rodziców, wobec innych. Mniej lub bardziej niewłaściwe. Są tajemnice, które mamy w sobie, nosimy coś, co zrobiliśmy, czego się wstydzimy i wiemy, że to jest w nas. W związku z tym ja też nie muszę budować tych bohaterów, bohaterek na takich właśnie czarno-białych, bo ludzie tacy nie są, a mnie tak bardzo zależy na autentyczności moich bohaterów.
Na ile to jest opowieść o pani rodzinie i o pani?
To w ogóle nie jest opowieść ani o mnie, ani o mojej rodzinie. To jest rodzina wymyślona i ja nie mam w tej książce żadnego alter ego, ale jeśli miałabym wskazać taką książkę, to jest ona tylko jedna i to jest Alicja w Krainie Czasów. I to jest, zawsze mówię, że to jest książka o mnie, bo to ja się urodziłam w roku 1880 i tak wolno się starzeje.
Świetnie pani się trzyma, jak na swój wiek. A proszę mi powiedzieć, pomysł napisania Stulecia Winnych po prostu był pani pomysłem takim nagłym, czy gdzieś to w pani się działo, czy zadzwoniło wydawnictwo i powiedziało, wiesz, bo zbliża się stulecie niepodległości, potrzebujemy czegoś z tej okazji.
Nie, wydawnictwo nigdy niczego mi nie narzucało. Wręcz byli nieco zdumieni, bo ja im zaoferowałam na początku 3 współczesne książki obyczajowe, psychologiczne, no a później powiedziałam, napiszę sagę. I ten pomysł, żeby to była saga, był pierwszy. Później był ten czas określony, bo właśnie wszędzie mówiono o stuleciu wybuchu I wojny światowej. Ja sobie wtedy uświadomiłam, że ja nic nie wiem o I wojnie światowej, poza tym momentem jej wybuchu. Potem nie mam pojęcia, jak to się odbywało. Przecież Polska była pod zaborami, co się działo w trakcie, co się działo pod koniec. I potem już zaczęłam myśleć, jak tę akcję usytuować, jak ją poprowadzić. Wymyśliłam narratora wszechobecnego i wszechwiedzącego, który sobie skacze po przeszłości, przyszłości. Czasami bywa irytujący bardzo, jak on tak nie ma cierpliwości i mówi, a wiele lat później to, to i to się stanie. I zaczęłam pisać.
To, że umiejscowiła to pani w miejscu, w którym pani żyje, podkreśla pani wielokrotnie. Czy dla Brwinowa okazało się to i ważną książką, i ważnym filmem?
Tak, jak najbardziej tak, bo przecież ja w tej książce bardzo dobrze o Brwinowie napisałam i o ludziach tam mieszkających. I od początku spotykałam się z ogromną życzliwością ze strony władz. Nasz pan burmistrz kochany, bo ja zawiadomiłam jakoś tak, jak była pierwsza część, sobie myślę, że to wypada powiedzieć, bo ten Brwinów to jest no właściwie bohaterem, żeby tak nie było, że wykorzystuje, więc tak zawiadomiłam. I pan burmistrz od razu się zachwycił ideą. Od razu dostałam logo miasta i gminy. Później z taką przyjemnością patrzyłam, jak jeszcze przed ekranizacją, gdziekolwiek właśnie pan burmistrz się wybierał, zawsze miał stulecie jako prezent, jako wizytówkę naszego miasta. A kiedy stało się tak, że o Brwinów możemy też nie tylko czytać, ale też i oglądać serial, no to już pan burmistrz Arkadiusz Kosiński mówi, że Warszawa jest koło Brwinowa.
A co panią skusiło do tego, żeby tam stworzyć swój dom i tam żyć?
To była działka mojego dziadka. Taka rekreacyjna, ale ukochana, bo dziadek codziennie tam jeździł i hodował mnóstwo owoców i warzyw. Także myśmy mieli takie działkowe przetwory. Dziadek uwielbiał tam być. I kiedy już się zrobił taki starszy, podzielił tę działkę między mojego ojca a jego siostrę. Ona ze swoją część sprzedała, natomiast ja zdecydowałam, że taki dobry duch dziadka Stefana, którego zresztą wizerunek jest na okładce Stulecia Winnych początku, to jest właśnie mój ukochany dziadek, i że ja tam zbuduję dom. I jestem bardzo szczęśliwa w tym miejscu. Ja się bardzo od razu zidentyfikowałam. Zaczęłam od razu korzystać ze sklepów i ze wszystkiego. Przyjmuję tam pacjentów w przychodni. Dla mnie miejsce, w którym mieszkam, to nigdy nie była sypialnia. To zawsze był dom i taka mała ojczyzna. I myślę, że to dlatego też i to stulecie tak się podoba, że tam jest właśnie ta miłość do miejsca, w którym się mieszka i jest.
Brakuje pani leczenia, medycyny, kontaktu z pacjentami?
Nie, szczerze mówiąc. Ja przyjmuję wciąż ambulatoryjnie, więc z pacjentami mam kontakt raz w tygodniu.
A przychodzą
tygodniu.
Z książkami po autograf?
Przychodzą czasami z książkami, tak, po autograf, ale no, przychodzą z problemami neurologicznymi, ale takiej pracy na przykład w klinice, pracy akademickiej mi nie brakuje i myślę, żebym nie wróciła do takiej pracy, nawet gdybym otrzymała taką propozycję.
Wahała się pani długo, żeby zdecydować się, że tylko pisanie, że, znaczy przede wszystkim pisanie?
Bardzo długo, bardzo długo. I bardzo długo wykonywałam oba właściwie zawody i było bardzo ciężko. Między rokiem na przykład 2014 a 2017, kiedy ja i pracowałam jeszcze w szpitalu, więc codziennie chodziłam do pracy. Później zmuszona byłam ten etat zredukować, bo mój Franek zachorował na autyzm i wymagał terapii, a ja jeszcze przy tym wszystkim pisałam, bo chciałam, bo odczuwałam taką ogromną potrzebę i trudno mi było zrezygnować właśnie z tego powodu, o którym mówiłam na spotkaniu, że komuś zajęłam miejsce, że dostałam tak dużo od mentorów, że pracowałam jako nauczyciel akademicki i szkoliłam innych. I tak się czułam najmniej, może to nieładnie zabrzmi, ale chcę tutaj prawdę powiedzieć, że najmniej miałam na uwadze pacjentów, bo też nie uważam, żeby ktoś był niezastąpiony. Ja zawsze wiedziałam, że moimi pacjentami zajmą się moi koledzy, ale właśnie głównie to było moim problemem, że ja zawiodę swoich mentorów.
Spłaciła pani trochę ten dług książkami, o których myślę, że jeszcze za chwileczkę powiemy, bo opowiedziała pani o swoim synu. Jest pani lekarzem neurologiem. Czy dla pani to było trudne? Diagnozowanie syna, szukanie wyjścia, wyciąganie go do świata. Jak to wyglądało?
Bardzo trudne. Zwłaszcza, że ja zupełnie nie wiedziałam, czy to się uda, bo to jest spektrum autyzmu, więc to nie był taki typowy autyzm, o którym
filmy są robione.
To było właśnie zahamowanie rozwoju mową, się tak zatrzymywał w sobie, nie nawiązywał kontaktu z rówieśnikami, był agresywny w stosunku do dzieci, ale natychmiast zaczęliśmy terapię i 3 razy w tygodniu, mnóstwo zajęć. Ja jestem tak wdzięczna temu zespołowi, który wyciągnął tego Franka z jakiegoś niebytu wprost do życia z powrotem i dlatego byłam taka wzruszona, kiedy patrzyłam, jak gra w stuleciu, bo on zagrał taki epizod bardzo ważny.
Ale chciał zagrać?
Chciał zagrać, tak. Chciał zagrać, bo on jest uczniem warsztatowej Akademii Musicalowej i tańczy, i śpiewa, i gra. I wygrał casting na chłopca, który śpiewa w kawiarni. Graj skrzypku, graj, podczas kiedy getto płonie. To ogromnie wzruszająca taka scena. Zresztą Franek pięknie zagrał, pięknie zaśpiewał. Tak dobrze, że nie trzeba było go później nagrywać w studio, tylko zostało to wyemitowane tak, jak to brzmiało. Ogromnie taki był skupiony. I teraz jest zupełnie zwyczajnym, w najlepszym tego słowa znaczenia, dzieckiem. Później, ponieważ tak mu się spodobało, a tam nie był tak bardzo widoczny, jeszcze urósł, to zagrał później ulubionego ucznia Ani Piwońskiego, takiego, co rakietę odpalał, tę kosmiczną i był takim mądralą i mówił, że czyta Lema. Także to było bardzo, bardzo trudne, ale się udało.
Jak pani się udaje to wszystko łączyć? I pisanie, i bycie lekarzem, i zajmowanie się trójką dzieci. To czasami jak się tak popatrzy z boku, to się wydaje, że przecież się wszystkiego nie da.
Czasami jestem bardzo zmęczona też i fizycznie jakby robieniem tego wszystkiego, ale odczuwam, że tak ogromny dar otrzymałam wraz z wyobraźnią, talentem do pisania, dziećmi, które tak pragnęłam mieć, jeszcze pracą lekarską, możliwością mieszkania w takim pięknym domu, który rozbudowałam ostatnio, że nie narzekam. Czasami bywam rzeczywiście bardzo zmęczona.
Ale to jest tak, że wtedy musi pani się, nie wiem, zamknąć w jakimś miejscu i wszyscy się muszą zająć swoimi sprawami, bo pani się musi zregenerować i dopiero wtedy zacząć pisać, czy właściwie to pisanie jest gdzieś pomiędzy?
Nie, to pisanie jest gdzieś pomiędzy. Ja staram się, jak już zaczynam pisać, żeby to było 5 stron dziennie, więc też się zawsze starałam, żeby wokół tego pisania nie stwarzać histerii dla rodziny. Też już nie mam tak jak w początkach swojej twórczości, że się chowałam i robiłam to po kryjomu, ale nie przechodzę na drugą stronę, że wszyscy muszą koło mnie chodzić na palcach, bo ja piszę. Więc to jest jakiś taki złoty środek. Staram się rzeczywiście pisać wtedy, kiedy one są w szkole, bo najlepiej mi się pracuje rano. Ale czasami rzeczywiście dużo zajęć potem. Około trzeba Franka szczególnie zawieźć na zajęcia dodatkowo. Oprócz tego jest mnóstwo rzeczy, co ja będę pani mówiła, co trzeba zrobić w domu, które są niewidoczne, nie są żadną pracą, którą się można pochwalić. Wykonują je miliony kobiet. No ale to wszystko jest do zrobienia i do ogarnięcia.
Wykorzystuje pani, myślę, tę wiedzę właśnie takiego codziennego życia też pisząc. Czy znajomi dzieci się dziwią? Jak ktoś, jak nie wiem, przychodzi pani na wywiadówkę, odbiera syna z jakiegoś spotkania, rozpoznają panią?
Tak, na przykład u córki w liceum na pierwszym spotkaniu pani wychowawczyni tak na mnie patrzyła, mamy z córką różne nazwiska i potem od razu podeszła do mnie, zapytała się, czy to ja jestem ja. I była taka ogromnie zdumiona. I kiedyś też była taka sytuacja, jak wydałam Kości Proroka, były takie plakaty na przystankach autobusowych, takie piękne moje zdjęcie, było właśnie zdjęcie książki i tak dalej. No i ktoś tam rzucił znajomy syna mojego starszego, że to jest mama Juliana. A oni byli w takim szerszym towarzystwie i Julian właśnie mi opowiadał, że wszyscy stanęli jak wróci i patrzyli na ten plakat, zresztą przepiękne to zdjęcie miałam tam zrobione i na niego z takim podziwem i niedowierzaniem.
Dzieciaki noszą mamę na rękach w związku z tym, czy zachowują się zupełnie normalnie?
Zachowują się normalnie, ale z szacunkiem, z takim podziwem. Mówią, że są ze mnie dumne. Aczkolwiek to też nie jest tak, że one natychmiast się rzucają i czytają wszystkie moje książki. Najbardziej córka. Ale teraz też miała taką dłuższą przerwę, bo przygotowywała się do matury, ale stwierdziła, że jak się tylko już skończy, to będzie czytała uczniów Hipokratesa, bo bardzo jest ciekawa.
Żeby pisać, trzeba czytać. Czy pani by się pod tym podpisała?
Tak, tak. Chociaż muszę powiedzieć, że czasami spotykam się z pisarzami, pisarkami, które mało czytają, ale też i po tych książkach widać, że nie są tworzone w jakiś literacki sposób, tylko właśnie służą opowiedzeniu historii dla przyjemności, dla relaksu. Takie książki też są potrzebne. Natomiast ja nawet dobrze, że tak wyszło, że tak późno debiutowałam, bo całą klasykę miałam przeczytaną nie z myślą o tym, że kiedyś będzie mi potrzebna do własnego pisania, tylko po prostu zawsze bardzo lubiłam czytać, zawsze bardzo dużo czytałam. Teraz właśnie skończyłam Georgi Gospodinowa, jego pierwszą powieść naturalną. To jest taki bułgarski pisarz. Wreszcie Bułgaria ma pisarza światowego formatu, więc się tak zawsze tym cieszę i tak go teraz czytam.
Sporo pani jeździ na spotkania autorskie, czy wtedy w pociągu pani czyta, czy to jest czas na coś innego?
Nie, ja w pociągu przeważnie czytam. Kiedyś pracowałam w pociągu. Pamiętam, że jeszcze drugą część stulecia miałam takiego małego laptopka, a teraz mam takiego większego, więc go rzadziej biorę ze sobą. Ale zawsze czytam. Teraz właśnie skończyłam Gospodinowa i wzięłam sobie kryminał. Też trochę żałuję, bo kiedyś, jak były pierwsze książki Cobena, to bardzo go lubiłam, a potem jakoś tak stwierdziłam, że on opiera wszystkie swoje powieści na jednym schemacie. Tak. I teraz jakoś tak pomyślałam sobie, że ja skończę tę powieść naturalną w połowie w Poznaniu i potem mi zabraknie. I rzeczywiście, no dobrze, że kupiłam tego Cobena, ale też widzę ten sam schemat.
Ale jest pani miłośniczką i kryminałów, i seriali kryminalnych, czy raczej nie?
Tak, ja bardzo lubię kryminały. Uważam je za książki rozrywkowe, ale też nie każdy kryminał. Teraz Horsta przeczytałam z dużą przyjemnością. W ogóle jak był taki boom na kryminały skandynawskie, ja bardzo dużo rzeczywiście ich czytałam. Ale potem ta formuła się wyraźnie wyczerpała. Już ci mordercy już byli tak wyrafinowani, już tak wymyśleni. I ta intryga była tak skomplikowana, że już bardziej nie można było. Troszkę ta literatura zaczęła zjadać własny ogon, więc troszkę odsunęłam to od siebie.
A wraca pani czasami do swoich książek jako czytelniczka?
tak dla przyjemności to byłoby to bardzo narcystyczne, ale na przykład przed serialem przeczytałam Stulecie winnych, bo też padło bardzo dużo pytań o szczegóły podczas pisania scenariusza, więc uznałam, że no nie wypada mówić, że nie pamiętam, nie kojarzę, albo że to za dużo szczegóły, więc przeczytałam i z przyjemnością przeczytałam, bo to dobra książka jest i bardzo się cieszę z takiego poczucia, bo jak tak zaczynałam, sobie myślę, ojej, ciekawe jak na to spojrzę, ale dobrze było.
Teraz już się nie doczekamy kontynuacji losów rodziny winnych, ale zobaczymy, co było u nich wcześniej. To jesienią ubiegłego roku napisała pani początek na końcu. Kiedy możemy zobaczyć ten początek na ekranie?
Jeszcze nie ruszyły zdjęcia. Na razie trwają prace nad scenariuszem. Ja mam nadzieję, że w ogóle ten serial powstanie. I na pewno nie powstanie na wiosnę, bo to już by trzeba było zacząć kręcić, bo to niestety serial nie powstaje tak szybko. Ale mam nadzieję, że na jesień albo na kolejną wiosnę będziemy mogli obejrzeć.
Chciałaby pani mieć wpływ na obsadę?
Bardzo bym chciała mieć wpływ na obsadę, ale też ja się nie narzucam, bo rzeczywiście reżyserowie castingu w tym przypadku Stulecia naprawdę wiedzą, co robią. Tam pojedyncze osoby wydają mi się słabsze albo może nie, ale to nie wpływa na całokształt. Generalnie obsada jest znakomita, ale na przykład byłoby miło tak być na castingu i tak patrzeć, jak ci aktorzy. Tak zdarzyło mi się kilka razy i to jest rzeczywiście jakieś takie rzeczywiście niezwykłe przeżycie.
Czy były nerwy, obawy wtedy, kiedy pierwsza seria pokazała się na ekranie?
Nie.
I a ja było święto w domu?
Tak, było absolutnie święto w domu. Ja wiedziałam, że producent i reżyser, i obsada, i muzyka, i scenarzyści są tak dobrzy, że to się nie może nie udać.
Ale myślała pani od razu o takiej widowni, że będzie 2-3 miliony?
Nie,
i że to się utrzyma?
Ale miałam nadzieję, że będzie koło 2, ponieważ wtedy był inny serial emitowany, historyczny. I on miał widownię 1,6, 1,8 i telewizja mówiła, że to jest mało, więc miałam nadzieję, że to będzie więcej i było wiele, wiele więcej.
Czego to wszystko panią nauczyło?
Jakiejś takiej przeżywania radości, pozwalania sobie na taką myśl, że przede mną jeszcze jest bardzo wiele szczęśliwych dni.
Ale nie przestała pani pisać, bo przecież po Stuleciu winnych napisała pani jeszcze wiele książek, już wspomnianych tutaj uczniów Hipokratesa, których trzecią część właśnie pani skończyła.
Tak, właśnie skończyłam i teraz w sierpniu dostanę książkę po redakcji i prawdopodobnie wydanie będzie gdzieś w październiku, najpóźniej w listopadzie. Natomiast rzeczywiście ten sukces Stulecia i to wszystko dodało mi ogromnych skrzydeł. Tak sobie pozwoliłam tę wyobraźnię moją już rzeczywiście użyć na polu pisarskim, bo zawsze jako dziecko to już nawet ja to wiedziałam. W takich kompleksach nawet i w skromności swojej, że wyobraźnię to rzeczywiście mam ogromne.
To jak była pani mała, to ktoś mówił, Aubena, już nie wymyślaj?
Nie, bo ja wymyślałam dla siebie tylko. Ja nie patowałam specjalnie.
Nie opowiadała pani tych historii na prawo i lewo?
Na prawo i na lewo. Czasami ubarwiałam rzeczywistość i opowiadałam rodzicom, jak było w szkole, gdzie tak nie było. Ale oni się nie orientowali, że to są wymyślone opowieści.
A spisywała je pani czasami
nie.
W dzieciństwie?
Nie.
A zostały gdzieś w głowie na tyle, żeby można je było dzisiaj wykorzystać? Wraca pani do tych myśli?
Nie. Pewnie nie. Częściowo wróciłam w Stuleciu, bo też pamiętam, co sobie myślałam jako samotne dziecko przy tych starszych wszystkich paniach słuchające historii. Ale też na przykład nie zachowałam w ogóle tych historii opisywanych w Życiu na gorąco i w Teletygodniu, a ich były setki.
Czy teraz, kiedy myśli pani już nad jakąś kolejną książką, to chciałaby pani napisać kolejną taką sagę jak Stulecie winnych, czy raczej już nie?
A to trudno mi powiedzieć, bo rzeczywiście
bo
uczniowie...
Bo sagi stały się teraz modne.
Tak, uczniowie, no ja myślę, że po stuleciu stały się one takie bardzo modne. Myślę, że po stuleciu i po uczniach Hipokratesa, które rzeczywiście są ogromnym przedsięwzięciem researchowym i takim literackim i epickim, to potrzebuje jakiejś takiej może modernistycznej powieści bardziej. Ja tak czasami sobie myślę, tak bym bardzo chciała z tej historii wyjść i tak napisać coś współczesnego, ale z drugiej strony no we współczesnym świecie ta historia się wypycha teraz tym, co się stało niestety na wschodzie, więc też nie sposób pominąć kwestii społeczno-politycznych, a właśnie myślałam, żeby od tego odejść.
Przeżyła pani początek tej wojny?
Ogromnie. Ogromnie, zwłaszcza, że kiedy wojna się zaczęła, to u mnie też zaczęła się w uczniach Hipokratesa wojna. I to czasami było 1:1, co ja opisywałam, co było w pierwszych dniach września i co było w pierwszych dniach po wybuchu wojny w Ukrainie. I to było przerażające, że po tylu latach wciąż jest właściwie tak samo. Bo ja opisywałam, jak Niemcy zaczęli bombardować Warszawę i natychmiast wszystkie szpitale wywiesiły białe prześcieradła z czerwonymi krzyżami. I po czym natychmiast trzeba było je zdjąć, bo Luftwaffe bombardowała szpitale, gdzie i Hitler osobiście zaprzeczał i wszyscy inni, że żaden cywilny obiekt nie jest bombardowany, tylko obiekty wojskowe, co było ewidentną nieprawdą. To samo mówił Putin.
To było pewnie przerażające, tak. Pisać w takich warunkach, tak. To pewnie też panią bardziej zmęczyło.
Bardzo mnie to zmęczyło, ogromnie przeżyłam tę książkę, zwłaszcza, że opisywałam tragiczne historie, które się wydarzyły, no, mordy na Polakach, na lekarzach, na personelu medycznym, na wszystkich, którzy nieśli pomoc, bo ja skupiam się w uczniach Hipokratesa na tych wydarzeniach właśnie medycznych, na tym nawet historia, które my znamy, tak jak akcja pod Arsenałem czy zamach na Kuczerę, znamy źródła. Natomiast ja opisuję z punktu widzenia lekarzy, którzy potem tych ludzi operowali, opatrywali, próbowali uratować albo płacili ogromną cenę za to, że na przykład przyjmowali takiego zamachowca do szpitala.
Sięga pani do autentycznych postaci? Jak pani pracuje, zbiera materiały?
Sięgam do autentycznych postaci. Bardzo dużo ich jest, szczególnie w tej trzeciej części uczniów Hipokratesa. Czytam, mam różne takie dodatkowe źródła. Tutaj bardzo dużo zawdzięczam panu doktorowi Krzysztofowi Królikowskiemu, który jest takim strażnikiem pamięci tej medycyny wojennej szpitala ujazdowskiego. On mi bardzo, bardzo dużo pomógł. Też w dobie internetu ten research jest łatwiejszy. Ja tak pracuję, że piszę, szukam, czytam, wymyślam to, co jest mi potrzebne i nie pracuję wcześniej z researchem bardzo dużo, tylko właściwie bardziej w trakcie.
Myśli pani, że to jest też historia, bo to są trzy opowieści, którą można zekranizować. Czy widzi to pani tak oczyma wyobraźni na ekranie?
Ja widzę, to by była przepiękna opowieść ekranizowana i mam nadzieję, że zaczniemy przynajmniej od doktor Anny, bo to jest też niesamowita historia pierwszej polskiej lekarki i warto ją szerokiemu gronu przypomnieć.
Będzie pani miała, nie wiem, czy odwagę, czy ochotę, żeby tym razem też szukać reżysera, zadzwonić i powiedzieć, mam takie coś świetne? Czy teraz to już jest łatwiejsze?
Ja już zaczęłam. Próbujemy właśnie zainteresować różnych producentów, większych, mniejszych, opowieścią o Annie Tomaszewicz-Dobrskiej.
Czy wyjdzie pani z tych historycznych rzeczy? Bo właściwie ktoś może powiedzieć, ciągle pani się męczy, tak sięgając do tej historii, bo ona jest trudna, szczególnie wtedy, kiedy pisze pani w takim momencie jak początek wojny. Czy dla własnego dobra też będzie pani szukała jakichś innych historii, innych opowieści?
Myślę, że tak. Myślę, że wyjdę.
Ale nie tylko, jeśli chodzi o literaturę, bo chciałabym tutaj zapytać panią właśnie o tę muzyczną opowieść, bo wyszła pani z literatury, z medycyny jeszcze w muzykę.
Tak, i kolejna powstała muzyczna opowieść, to znaczy skończyłam pracę nad librettem, jeszcze nie mogę za bardzo mówić, jaki jest temat, ale to będzie duża rzeczywiście niespodzianka, mam nadzieję. I też będę chciała pracować przy produkcji tego musicalu, przynajmniej być obecna w jakikolwiek sposób, pomóc aktorom przygotować się do tych postaci, bo to będą postaci historyczne, które oni będą odgrywać. Już nie mogę się doczekać, kiedy się zacznie realizacja.
To co jeszcze panią kusi? Bo muzyka, bo film, bo literatura, medycyna przecież przez tyle lat.
Pewnie jeszcze teatr, myślę, że wciąż bym chciała. Pracuję teraz nad scenariuszem i może się uda film nakręcić według mojego scenariusza.
To trzymam kciuki, żeby się udało.
Dziękuję.
Aubena Grabowska była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Joanna Skonieczna, do usłyszenia.